Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Tylko na 96 FM.
Tomasz Misiak, zapraszam serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan senator Robert Tofchan, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dodam jeszcze, no, współwłaściciel Zielonogórskiego Klubu Żużlowego, kantor Falubos Zielona Góra. I od żużla zaczniemy sobie, panie senatorze, bo nie da się ukryć, że ci, którym na sercu leży sport żużlowy, no, kibicowali wczoraj bardzo mocno zielonogórzanom. Mało brakowało, można byłoby powiedzieć.
Tak, przede wszystkim chcę podziękować chłopakom za dobrą postawę i walkę na torze do samego końca. Zawody naprawdę były wyśmienite. Dziękuję też kibicom, którzy wybrali się do Grudziądza i kibicowali. Nie było ich mało, więc całą niedzielę poświęcić, aby jechać ze swoją drużyną, to też trzeba oddać tym chłopakom. No cóż, parę błędów po drodze, które tak można było wczoraj oglądając, ponieważ ja nie byłem, oglądałem w telewizji, można było zobaczyć na powtórkach. Różnie się to układało, prowadziliśmy przez dużą część spotkania. Zawsze smakuje wywieźć dwa punkty od przeciwnika. Niestety nie udało się.
Chociaż tak na dobrą sprawę i tak jest progres, bo jeśli spojrzeć na to, jak w ubiegłym roku wyglądało to spotkanie, to chyba wtedy Falubos przegrał trochę więcej.
Przegrał trochę więcej, od początku jakoś sobie radził mizernie. Natomiast wczoraj pokazaliśmy się naprawdę z dobrej strony. Grudziądz jest silną drużyną i będzie ciężko tam każdemu wygrać, więc zobaczymy, jak dalej będą te rozgrywki wyglądały. Trzeba oddać niesamowitą postawę Goloba, który wczoraj po raz kolejny udowodnił, że wiek nie ma tu nic do znaczenia i szalał na
torze. Chociaż ja tam dokładnie, że kibice mówią, że Tomasz Golob jeździ u siebie. Czyli w tym wypadku w Grudziądzu oczywiście to ci, którzy trzymają kciuki za Falubas i to wszystkie, które mogą, wypominają to Tomaszowi Golobowi, który jest świetnym żużlowcem i tego mu nikt nie odbierze, że gdyby to był mecz u nas, to tutaj zrobiłby góra 7-8 punktów, tak?
No, tego na dzisiaj nie wiemy.
Natomiast
no, każdemu życzę, aby tak jeździł na swoim torze jak wczoraj Golob. No, to jest też piękno tego sportu, że faktycznie para Buczkowski-Okoniewski, która do tej pory była praktycznie niepokonana, wczoraj była dzielona przez naszych zawodników i to nie jednego, a kilku, więc to też pokazuje, że te losy meczu i spotkań nie są nigdy równe. No szkoda, ja się bardzo wczoraj denerwowałem i liczyłem na koniec, że ten, przynajmniej jak już Dudek wyjechał pierwszy ze startu i tak nawet osiągnął małą przewagę, że uda się ten remis dowieść, to zawsze jeden punkt, prawda? No ale cóż, no taki jest sport i walczymy dalej.
Aczkolwiek juniorowi Falubazu trzeba oddać, że jest doskonale przygotowane i tu się sprawdza to żużlowe porzekadło, że jak się ma dobrego juniora w składzie takiego, który rzeczywiście punktuje, no to drużyna ma o wiele bardziej zwiększone szanse zawsze na wygraną.
To prawda. Pieszek po raz kolejny miał bardzo udany mecz. Życzyć i trzymać kciuki, aby było tak dalej. Zresztą ta liga jest niesamowita. Proszę zobaczyć, co wczoraj Rybnik zrobił na torze w Lesznie. Rzutem na taśmę Leszno remisuje u siebie, gdzie przed rozgrywkami wszyscy mówili, że jest faworytem do wielkiego finału.
ROW zresztą u nas się też tak, świetnie pokazał.
ROW tak? Pojechał u nas świetnie na ciężkim torze. Wszyscy, łącznie ze mną, i tu się przyznaję, podchodziłem do tego spotkania na bardzo dużym luzie. Nawet zastanawiałem się, jak wysoko wygramy, a jednak
ale tyle
do końca,
jest pan
do końca się gdzieś
że wie pan dokładnie, że to często jest tak. Zresztą wszyscy mówili o drużynie z Rybnika, że to będą chłopcy do bicia w lidze, że tak na dobrą sprawę każdy będzie robił na nich punkty. Teraz okazuje się, że może nie do końca. I tak wielokrotnie bywało w różnych sezonach, że drużyny skazywane na początku na porażkę potrafiły rewelacyjnie jechać, a tak zwani faworyci z różnych względów. No chociażby ostatni sezon Falubazu, tak? No też wiadomym było, że Falubas będzie liczącą się drużyną. Potem wiele kolei losu nieprzychylnych dla drużyny, no i można było powiedzieć po temacie, tak?
Na pewno widać bardzo mocną drużynę z Gorzowa. Wczoraj rozgromili Toruń, który mimo wzmocnień, mimo zakupu Waculika, Henkoka, nie istniał na torze. Szykują nam się piękne derby 22. Od dzisiaj, od rana, mimo że jeszcze nie ma ustalonych cen biletów, to telefon w klubie jest gorący. I myślę, że będzie to takie spotkanie, które pokaże siłę jednego i drugiego zespołu. A my przede wszystkim po raz kolejny, tu nawiążę do piątkowego spotkania, po raz kolejny na torze przy ulicy Wrocławskiej stworzyliśmy niesamowite widowisko. Widowisko, gdzie faktycznie ktoś, kto chce przyjść i delektować się Speedwayem, to po raz kolejny u nas na stadionie były emocje, była walka, były upadki, czego nikomu nie życzymy, ale przede wszystkim była rywalizacja na torze, było fajne ściganie, było dużo zmian akcji, więc o to wszystko chodzi.
Mecz z Gorzowem na pewno będzie miał swoją dramaturgię, zawsze
ma. Myślę, że mecz z Gorzowem będzie podobny, bo przyjeżdża do nas bardzo silny rywal i trzeba będzie naprawdę zmobilizować się, szczególnie kiedy nie mamy jeszcze Jarka Hampela, jego występ stoi pod wielkim znakiem zapytania, bo dopiero jakieś tam tak zwane lecznicze pierwsze treningi czy kółka kręcił, z czego zrobiono dużą aferę, a chłopaki lekarze
tak, bo
też,
już mówią, że biegać mógł, natomiast też, na tor nie mógł wyjechać.
Takie trochę dziwne. Faktycznie było to robione pod kątem medycznym, pod kątem przeprowadzenia badań i tego, jak zawodnik i sama ta jego cała noga zachowują się podczas jazdy właśnie na torze, podczas wstrząsu, obciążeń. To była ciężka kontuzja i dziwię się też wczorajszemu zamieszaniu w Grudziądzu, kiedy drużyna w tamtym roku spadła i wszyscy wspólnicy Ekstraligi, można powiedzieć, podnieśli rękę, aby przyjąć ją z powrotem. W innych dyscyplinach jest to niemożliwe. Przede wszystkim trzeba wywalczyć sobie awans sportowy. To jest podstawa. A są też takie dyscypliny, szczególnie na zachodzie, gdzie ten awans można sobie po prostu kupić. No i Grudziądz wczoraj chciał pokazać, że jest chyba najmądrzejszy w lidze i trochę mi się nie podobały te protesty i zamieszanie takie medialne.
Może Grudziądz nie miałby tak dobrze ułożonej kasy, gdyby nie pański kolega, współwłaściciel Falowazu, pan Stanisław Bieńkowski, przecież w końcu drużyna z Grudziądza nazywa się Mister Garden, czyli Mister to jest nowy produkt Stelmetu. Ja nawet sobie pomyślałem przez moment, że to takie derby Stelmetu trochę.
To prawda, aczkolwiek tu tego bym nie rzucał, jeżeli chodzi o obciążenie jakiekolwiek sponsora, bo po prostu gdzieś tam sztab kierowniczy uznał, że trzeba zamieszać, złożyć protesty. Mają do tego prawo, ale osobiście mi się to nie podobało i też trzeba wiedzieć, w jakim stanie zdrowotnym i co przeszedł Jarek Hampel, żeby dzisiaj odmówić chłopakowi tego, aby testowo zrobił kilka kółek na motocyklu i przeszedł kolejne badania, czy jakiekolwiek zmiany zachodzą.
Pan Stanisław Bieńkowski przysłał panu SMS-a, nasi wygrali?
Nie, ale...
On miał ten komfort, że jakby się nie skończyło, mógłby nie. Tak napisać.
Tak, to miał taki komfort, ale napisał bardzo dobrze i bardzo tak miło, że najlepszy byłby remis. I faktycznie to jest takie zdrowe podejście sponsora, człowieka, który kocha sport i też żyje tym sportem na takiej zasadzie rywalizacji, ale zdroworozsądkowej.
To jeszcze na sam koniec dwa słowa o żużlu. Pan pisał na Facebooku istotną informację dla większości kibiców. Pamiętajcie o tym, że mamy ważny kontrakt z jeszcze jednym żużlowcem, o którym niektórzy już zapomnieli, w Zielonej Górze. Mówimy o Sasze oczywiście. Jest szansa, że on pojawi się w Zielonej Górze?
Tak, w tej chwili zostały złożone wnioski, jeżeli chodzi o wizę, ponieważ on ma obywatelstwo spoza Unii Europejskiej i musi przejść normalną procedurę. Tak. Do tego oczywiście są załączniki związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę. Ma ważny kontrakt. To, że narozrabiał i to, że padło dużo gorzkich słów i to, że przez niego między innymi, można powiedzieć, że między innymi, bo nie mogę go też obciążać w 100%, nie byliśmy w playoffach, co się wiązało z ogromnymi kosztami i stratami finansowymi. To pewnie jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać i to nie jest też tak, że od razu tutaj przyjmiemy jego z otwartymi rękoma.
Pamiętajmy o tym, że zawodnik też przeżywa takie rzeczy. On też zdaje sobie sprawę z tego, że zrobił głupotę kompletną, tak, i że was postawił w dramatycznej sytuacji, ale też siebie i swoją karierę de facto, bo nie ukrywajmy, Polska Liga to jest top na świecie w tej chwili. Jeśli tu się jeździ, to jest się żużlowcem światowej klasy. Tak,
tak. Od początku nikt go też nie przekreślał. To, co mówię, że padło trochę ostrych słów, to przecież jesteśmy wszyscy dorośli. Jeżeli odpowiadamy z jednej strony my za finanse, za to, aby przygotować rozgrywki, aby walczyć z całym składem o medale czy o dobre punkty, a z drugiej strony ktoś zachowuje się nieprofesjonalnie, naraża drugą stronę na ogromne straty, no to w zakładach pracy czy w normalnym życiu są daleko idące konsekwencje. Sasza ma roczną pauzę. W tej chwili wiem, że trenuje u siebie w kraju, ma do tego prawo, nie może trenować na obiektach, które są związane ze Speedwayem. Może takie obiekty, oczywiście może wynająć takie obiekty, ale nie może uczestniczyć w takiej rywalizacji treningowej z innymi zawodnikami. Procedura wizowa jest wdrożona i zostały wysłane pisma do naszej ambasady.
Zobaczymy, tak?
I Sasza przyjedzie, będzie na pewno rozmowa z zarządem, będzie rozmowa z trenerem. Nikt go nie przekreśla i na dzisiaj nie mamy żadnych rozmów, żeby go oddać. Mam nadzieję, że zrozumie swój błąd. Ja go bardzo lubię. Do dzisiaj jest zameldowany zresztą u mnie w mieszkaniu, bo musi chłopak mieć meldunek, a od małych lat, można powiedzieć, w jaki sposób nim się opiekowałem i te wszystkie pozwolenia miał tutaj
kolejny
przez nasze,
zawodnik pod skrzydłami Roberta
przez
Dowhana,
nasze to. Placówki, więc,
młody zawodnik.
Więc z jednej strony ja na niego nakrzyczałem, a z drugiej strony nie wyrzuciłem go z mieszkania, do którego ma pełne prawo i korespondencja do dzisiaj jest przeze mnie odbierana i odsyłana do niego, więc to nie jest tak źle na naszej linii i aż tak nie iskrzy, co czasami było różnie interpretowane. Dla mnie najważniejszy jest wynik drużyny i to, aby takie widowiska, jakie były do tej pory, co pod batutą Marka Cieślaka wychodzi wyśmienicie. Dużo dramaturgii, walka do samego końca, ostatnie biegi decydują o wyniku. I to jest piękno sportu, który przyciąga dużo kibiców. Byłem zaskoczony, tu powiem jeszcze, jeżeli mogę wykorzystać czas antenowy, piątkiem, bo liczyłem, że ten piątek związany z długim weekendem, wieczorna pora, przed sobotą i niedzielą ściągnie na trybuny dużo ludzi, a jednak okazało się odwrotnie. Z drugiej strony wiem, że w masę zielonogórzan wyjechało na długi weekend. Dużo ludzi też pracuje i mieszka poza Zieloną Górą.
No inna sprawa, że ludzie też patrzą na to, co się dzieje w żużlu w ten sposób, jak nie te zawody, jedne odpuścimy, załóżmy dla rodziny gdzieś tam, no to mamy taką możliwość, żeby pojechać do Grudziądza, co pokazali zielonogórzanie, że jadą, tak, albo przynajmniej obejrzeć transmisję w niedzielę, więc ten żużel im nie uciekł w ten weekend, można byłoby powiedzieć.
Dokładnie tak, zgodzę się, ale też próbowaliśmy i patrząc wstecz te daty czasami zmieniać, jednak okazuje się, że Polska Liga mimo wszystko niedziela jest takim dniem, który
zawsze
już
tak
jest
było, tak?
W u nas we krwi i ta niedziela, co by się nie działo, to ludzie liczniej przyjdą i jakoś to sobie już
ja powiem panu, że nadal tęsknię do tego. Wiem, że telewizja, że te wszystkie wymagania, ale że żużel w niedzielę mógł się odbywać o godzinie 13, 14. Zawsze mi się to bardzo podobało i tak sobie to gdzieś kojarzę sprzed lat nastu, że było. No wiem, że to nie wróci, no bo to jest zupełnie inny żużel niż ten, który był kiedyś. Natomiast no tak się działo. Tak,
tak się działo, ale my też z jednej strony no, czasy się zmieniły. Ludzie w ciągu dnia mają co robić, prawda? Dzisiaj to jest całkiem inne życie niż jeszcze 20-30 lat temu.
Oczywiście.
Człowiek już zmienił ten tryb, który istniał kiedyś, ja sam wiem po sobie. Tak naprawdę kiedyś ten żużel był, można powiedzieć, jedyną rozrywką, jedynym takim miejscem, gdzie ludzie mogli nie tylko na naszym stadionie, ale na wszystkich stadionach porozmawiać sobie gdzieś.
Spotkać się po prostu.
Nie bać się nawet, że ktoś tam nadstawia ucho i podsłuchuje. To były takie oazy też wolności i ten tryb życia był całkiem inny, bo ludzie wstawali, myśleli już o żużlu, od rana się kręcili pod stadionem i żyli tym meczem przez cały dzień. Ale też czas się na tyle zmienił, że w ciągu dnia ludzie się jednak spotykają
i funkcjonują
inaczej. Chcę jeszcze się pochwalić, co jest naprawdę warte zauważenia i o tym się mało mówi, ale chcę się pochwalić no, niesamowitymi wynikami oglądalności. Przy kanale kodowanym, gdzie trzeba wykupić dekoder i opłacać co miesiąc abonament, ostatni nasz mecz piątkowy oglądało 200 tysięcy ludzi w kanale zamkniętym, a jeszcze wcześniejszy 225, to mówię o średnich, bo one się wahają.
Oczywiście,
kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy wyżej, czasami mniej, ale to jest taka średnia, która naprawdę dzisiaj rozbija, można powiedzieć, oglądalność sportową, bo w tym samym czasie na przykład leciał tydzień temu mecz Jagiellonii na innym kanale zamkniętym. Oglądalność u nas była 225, a tamtego była w porywach 80 tysięcy.
Więc, no i to pokazuje skalę.
Więc to pokazuje skalę i pokazuje siłę.
To panie senatorze, tak, jesteśmy przy liczbach, to przejdźmy do innej rywalizacji, która też jest trochę sportowa.
W Warszawie,
mam wrażenie, tak. No jedni mówią ponad 200 tysięcy, 240 tysięcy, inni mówią, że tych tysięcy w Warszawie na tym wielkim marszu, który był zorganizowany, było 40. No i tutaj już ta dysproporcja jest duża. Nawet powiem szczerze, że już z przymrużeniem oka trochę patrzę na to, jak czytam wpisy różnych osób zaangażowanych po różnych stronach. Jedni mówią, liczcie sobie, wiem, dziennikarze niezależnej siedzieli i przed monitorem, nie wiem, czy liczyli każdego człowieka z osobna, czy też nie. Ludzie prześcigają się w różnego rodzaju obliczeniach, czy wzorach, które można podkładać, ile zmieści stadion, ile zmieści plac, ile zmieści ktoś tam. Ale nie da się ukryć jednego, że w Warszawie było naprawdę mnóstwo osób, bez względu na to, czy to się danemu ugrupowaniu politycznemu będzie podobać, czy się nie będzie podobać. Ludzie, którzy tam byli, mówili, poczuliśmy, że jesteśmy jednością. I to był pierwszy taki marsz, który rzeczywiście, można powiedzieć, jak kot cały czas mówił, że jest niepolityczny, to tutaj tej polityki było dużo. Pokazane było, że są ugrupowania polityczne, które mogą ze sobą rozmawiać, tak? Platforma Nowoczesna, Sojusz i tak dalej, PSL.
Tak, wszyscy pokazali, że faktycznie istnieje druga strona, że można być w takich momentach razem i mówić jednym głosem, mimo różnic politycznych czy osobistych. To ten marsz naprawdę zgromadził, to był największy marsz, jaki odbył się do tej pory. No można powiedzieć, że zgromadził setki tysięcy ludzi, a nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Każdy, kto miał okazję oglądać zdjęcia, czy nawet dokumentacje z telewizji.
Jest tego mnóstwo w internecie, tak?
Tak, tego jest,
trochę
tego
kamer przemysłowych gdzieś
jest dużo, więc no ciężko. Ja w ogóle się dziwię, że policja dzisiaj gdzieś tam się ubiera w buty polityczne i zamiast szanować mundur i zajmować się faktycznie takimi rzeczami związanymi z bezpieczeństwem, bo to jest też
no,
bezpieczeństwo.
No wie pan dokładnie, że każdy komendant to wypadkowa tego,
no tak,
kto rządzi w danym kraju.
Ale gdyby, nie wiem, załóżmy, że trzeba było by tą grupę uczestniczącą w marszu natychmiast ewakuować, zapewnić im miejsca gdzieś do noclegu, miejsca do bezpiecznego przebywania, do opieki.
No w sytuacji ekstremalnej.
No proszę sobie dzisiaj uświadomić, no jeżeli policja twierdzi, że było 40 czy 45 tysięcy, a faktycznie niech będzie nawet 5 razy tyle, czyli 200, czy tam 200 z hakiem, to proszę zobaczyć, jakie to są różnice, jak te służby mają się skoordynować, jak to ma wyglądać. Ja mówię oczywiście ekstremalnie, bo no dzisiaj są różnego rodzaju zabezpieczenia różnych imprez. Ja widzę to po sobie, no. Nie da się oszukać. Ja mówiłem o piątku, że była słaba frekwencja, bo było ją widać. No nie będę ściemniał, że była wyśmienita i był prawie cały stadion.
Nawet gdyby policja powiedziała, że było 15 tysięcy.
Nawet gdyby policja, bo mamy kołowrotki i jest to zliczone co do jednej osoby. I też zabezpieczenia, które robimy, to robimy pod kątem tego stadionu, ilości osób, które mogą maksymalnie wejść, maksymalnie zaparkować, bo to nie tylko stadion, ale drogi dojścia kibiców, drogi przede wszystkim wyjścia ze stadionu, parking i cała mobilna ta strona.
No to są te rzeczy, nad którymi kibic się nie zastanawia, ale to musi
dużo
grać. Tak?
I dzisiaj, kiedy ja tyle współpracuję tutaj z policją naszą lubuską, której bardzo dziękuję i nigdy nie miałem z ich strony tutaj problemów, bo zawsze nam więcej pomogli niż można było w drugą stronę zrobić. Natomiast dziwię się, że Warszawa dzisiaj, kiedy jest no, to wszystko zmonitorowane, można powiedzieć, przez każdy ma telefon z aparatem, każdy, dzisiaj tych kamer tam wszystkiego było. Jak słuchałem
na co
tłumaczenia,
drugim sklepie jest kamera, tak?
Dokładnie, jak słuchałem te takie tłumaczenia, to trochę się dziwię i popieram tu wpis mojego kolegi Wadima Tyszkiewicza, prezydenta Nowej Soli, no, który wczoraj też dosadnie napisał właśnie o poszanowaniu munduru, o stronie takiej politycznej. To też jest takie trochę niepokojące zawirowanie. Najpierw komendant, który chodzi i jest zdziwiony, że można urządzić siedzibę główną, gdzie jest monitoring, gdzie jest normalne siedzenie na jakimś tam poziomie, gdzie są monitory i można się z każdą placówką policji połączyć i rozmawiać i przekazywać informacje. I to mi się wydawało naturalne i w końcu też takie i europejskie, i światowe, że nie siedzimy, czy policja, czy straż pożarna, czy inne służby, bo to nie tylko policja, nie siedzą w jakichś barakach, bo widzimy dzisiaj, jak to wygląda. Później odchodzi na własną prośbę, bo jakieś postępowanie się toczy. Abstrahując już od tego, 2 miesiące, czy ponad 2 miesiące nie ma komendanta głównego, co też jest no, dziwne, no bo przecież no to jest formacja, dziwne, to jest to formacja, która tak naprawdę zatrudnia najwięcej, to jest największy pracodawca, to w, dzisiaj policja. To
no i arcyważna służba, no bez
no i arcyważna służba, bo tu chodzi o bezpieczeństwo, można powiedzieć, nas wszystkich obywateli kraju i wszystkie rzeczy, które mogą się wydarzyć. No i oczywiście gdzieś tam ufamy, że też była grupa tych zastępców, która oczywiście panowała nad tym, no ale to takie trochę dziwne, a już w ogóle dziwne, że policja się wystawia i próbuje w jakiś pokrętny sposób przekazać informację, że było 45 tysięcy ludzi.
Wie pan dokładnie, no, że tak się trochę, działo i tak się będzie pewnie jeszcze
no tak, działo. Ale nie może to dotyczyć formacji, które no nie powinny być polityczne. No. Formacji, które noszą mundur. Ja dzisiaj sobie nie wyobrażam straży politycznej, wojska politycznego, nie wiem, pograniczników, innych, żeby dzisiaj bawić się w politykę. Oni są od tego, aby szanowali mundur, aby szanowali przysięgę, którą składali.
Przede wszystkim pilnowali bezpieczeństwa
nas, obywateli. To jest ich zadanie, a politykę niech zostawią tym, którzy się w to bawią.
To zakończymy jeszcze politycznie, panie senatorze. Wspomniał pan pana kolegę. Prezydenta Wadima Tyszkiewicza. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że w przyszłej kadencji polskiego parlamentu, jeśli oczywiście będzie pan miał ochotę nadal być parlamentarzystą w naszym kraju, wystartuje pan z tego samego ugrupowania albo z komitetu, który będzie zawierał w sobie na przykład takie osoby jak pan Wadim Tyszkiewicz, że oto będziecie mogli znaleźć się na jednej liście albo przynajmniej na liście jednego ugrupowania. Na tym marszu no nieco był zrobiony ukłon w tą stronę. Mogłaby powstać nowoczesna platforma, czyli konglomerat tych środowisk, które właściwie, no, wszyscy o tym mówią, elektorat mają praktycznie ten sam.
To prawda i zgadzam się z tym, co pan powiedział, natomiast no, dzisiaj do wyborów jest jeszcze tak daleko, że naprawdę ciężko już układać listy i mówić o wspólnej liście przede wszystkim, ale znaleźć się obok takiej osoby jak Wadim Tyszkiewicz, abstrahując od naszych przekonań politycznych, które są bardzo zbliżone, a może i takie same, z którym się znamy bardzo długo i którego bardzo cenię i szanuję za to, co zrobił. I znaleźć się obok takiej osoby, czy też innych, których mogę wskazać wiele, no to będzie zawsze zaszczytem, a nie przeciwieństwem, więc uważam, że w przeciwieństwie do tego, co nieraz było robione na listach Platformy, listy powinny zawierać dużo osób, które są znane, zrobiły coś, mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami i takie listy mocne na pewno będą dużą przeciwwagą do list Prawa i Sprawiedliwości.
A jak to się wszystko poukłada? Jaką będziemy mieli ordynację wyborczą, bo może zupełnie inną? Jaką będziemy mieli konstytucję, bo może też zupełnie...
Może będziemy mieli monarchię.
Może się jeszcze bardzo wiele wydarzyć.
Może będziemy mieli króla.
Do końca.
Bo już tak się... Co niektórzy śmieją, że zmienimy ustrój na monarchię.
Na razie mówię o naczelniku, aczkolwiek no, pewny symptom monarchii będziemy mieli, bo jeśli Jezus Chrystus będzie intronizowany na króla Polski przy okazji rocznicy chrztu Polski, no to w pewnym sensie monarchię będziemy mieli. Ale to już nie czas teraz na rozmowy i na żarty z poważnych tematów. Pan senator Robert Dowhan, Platforma Obywatelska, był
dziękuję. Miłego dnia i tygodnia.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9:30. Tylko na 96 FM.